Dzień dobry Państwu. Tym, którzy jeszcze nie wyjechali na święta, ale wydaje się, że tych osób nie za wiele jednak jest, obserwując jako takie zagęszczenie sali. Przypominam Państwu materię naszego wykładu. Mianowicie charakteryzujemy postępowanie w metodzie indukcyjnej przyrodoznawczej i omawialiśmy takie kroki jak postawienie pytania, zbieranie danych doświadczenia, jesteśmy w punkcie wyjaśniania tych danych doświadczenia. Co to znaczy wyjaśnić to, co zostało zebrane, czyli zaobserwowane? To, co zostało zaobserwowane, opisane. No to znaczy, są trzy możliwości. Wyjaśnić za pomocą praw i hipotez naukowych i po trzecie za pomocą modeli. Ja to jednym tchem by powiedziałam praw i hipotez naukowych. Te terminy muszę Państwu wyjaśnić, żeby Państwo odtąd operowali pojęciem czy terminem, co to jest prawo naukowe, co to jest hipoteza naukowa i co to jest model. Wyjaśnianie za pomocą modeli. Rozpoczęliśmy już wyjaśnianie w ramach tak zwanego eksplanacjonizmu, tak się nazywa ten pojem, to stanowisko. Wyjaśnianie w pewnym modelu Hempla, HD, taki jest model wyjaśniania Hempel, bo to autor się tak nazywał, razem zresztą z takim fizykiem Oppenheimem, czasami to się tak podwójnie nazywało, Hempel i Oppenheim. Hempel to jest jeden z ważniejszych autorów dla tradycji neopozytywistycznej. Teraz gdzieś mi ktoś mówił, że ukazała się jego książka, znaczy wznowienie, wyjaśnianie przyrody w naukach przyrodniczych, czy coś takiego. Zapomniałem. Dość dobry tekst, ci, którzy się tym interesują, polecam zakupić sobie i czytać. Więc wyjaśnić pewne zjawisko, pewien proces, pewne zdarzenie, czy nawet fakt, już wiemy, co to znaczy podciągnąć się pod pewną prawidłowość ogólną i jesteśmy teraz w tym punkcie, co to jest prawo naukowe. Powiedzieliśmy, że prawo naukowe jest rodzajem uogólnienia. To takie uogólnienie, w wyniku którego ujmujemy pewne stałe relacje między zjawiskami. Więc to prawo ujmuje zawsze, jeżeli ciało pewne zostaje poddane prawu grawitacji, to tak się właśnie zachowa. Zawsze, jeżeli podgrzewamy. Zawsze, jeżeli i tak dalej. W tej definicji prawa, które Państwu podałem, jeszcze była tak, jak się do niego dochodzi. Tam powiedziałem, że jest to prawo do tego zdania uogólnienia dochodzi się w drodze indukcji. Tu jest pewna wątpliwość, bo czy to jest indukcja, ale to przy Popperze będzie o tym. Jeszcze chcę dopowiedzieć, prawo naukowe odróżniamy od dwóch innych rodzajów uogólnień, mianowicie sprawozdawcze, historyczne, i tu jest właśnie to ściśle naukowe. Już Państwu te sprawy wyjaśniałem, więc nie muszę tego powiedzieć. Różne typy praw naukowych. Oczywiście prawa mogą być jakościowe i mogą być ilościowe. Jakościowe, kiedy mówimy, każdy metal pod wpływem ciepła się rozszerza, to jest jakość. Ciepło rozszerza. To są kategorie jakościowe. Ilościowe wówczas, kiedy podaje w pewnych jednostkach. Dalej. Prawa mogą być ścisłe i mogą być przybliżone. Mogą być przybliżone. To jest odróżnienie ze względu na to, na stopień prawdopodobieństwa zajścia pewnego zdarzenia. Na stopień prawdopodobieństwa zajścia pewnego zdarzenia wyjaśnionego przez to prawo. W przypadku praw ścisłych zawsze tak jest, że jeżeli pewną wodę podgrzewamy, to ona wówczas wrze przy 100 stopniach ceteris paribus, uwzględniwszy naturalnie sytuację. Ta klauzula zawsze się dodaje. Ceteris paribus. To znaczy uwzględniwszy te czynniki, przy których to prawo zostało ustanowione. Naturalnie, że na wysokości 6000 metrów inaczej woda wrze, ale zawsze na wysokości 6000 tak samo będzie wrzała. Prawda? Znaczy, możemy to modyfikować, na przykład będziemy podgrzewali w jakimś autoklawie zamkniętym i tam będziemy sztucznie ciśnienie wywoływali. Ale to my wszystko wiemy. To są wszystko czynniki kontrolowalne takie. Niekontrolowalne jest tylko jak do mikrofalówki jajko w skorupce włożymy. To jest niekontrolowalne. Nie wiemy, w którym momencie eksploduje. Przecież Amerykanie praktycznie już wymyślili coś takiego, żeby można jej w mikrofalówce jajka gotować. Nie wiem, czy ktoś z Państwa mają do czynienia z tym przyrządem, wiedzą, że to jest dosyć trudne. No, a dobrze. Po prostu trzeba taki pojemnik zrobić, gdzie to nie wybuchnie. Statystycznie, więc tu jest z pewnym przybliżeniem, w zależności zresztą od ilości, od liczności przedmiotów badanych. Zjawiska statystyczne, o tym przy metodzie statystycznej powiem jeszcze. Dalej, w zależności od związku mogą być prawa kauzalne, a więc dotyczą związków przyczynowych, mogą być prawa celowościowe, teleologiczne, tu jest pewna wątpliwość, ale w biologii tak się nadal wyjaśnia. Mogą być prawa funkcjonalne, które ujmują pewne współzależności. Mogą być prawa genetyczne, ze względu na rozwój, prawda? Genetyczne prawa. O tym, czy w historii są prawa, to jeszcze zobaczymy. Teraz pewne problemy związane z pojęciem prawa naukowego. No, tu jest cały szereg problemów. Tradycyjnie patrzano na prawo naukowe tak, jakby to było prawo przyrody. A to nie jest to samo. Prawo naukowe jest zawsze pewnym przybliżeniem, jest pewnym uproszczeniem rzeczywistości badanej. Rzeczywistość inaczej się trochę zachowuje. Po Poincaré, Henryku Poincaré, Poincaré i całym tym konwencjonalizmie z końca XIX wieku, bo taki był pogląd, wiemy, że w każdym prawie naukowym są momenty konwencjonalne, umowne. Chociażby dlatego, że występują tam pewne jednostki, miary, że są pewne wielkości, że używamy pewnej terminologii. To jest wszystko konwencjonalne. Stąd też bardzo trudno mówić, że prawa naukowe są prawdziwe. Kategoria prawdziwości się z trudem tu odnosi. Potem tak samo do teorii naukowych. Prawa naukowe się ocenia nie dlatego, że są prawdziwe, tylko ze względu na to, że spełniają dobrą funkcję. Wyjaśniają, pozwalają przewidywać. Tak to czynią, to wówczas są dobre. Prawa naukowe po Karlu Popperze, nie traktuje się jako nieodwoływalne, raz na zawsze ustalone. Mają one charakter falibilny, a więc fallor to jest upadać, to znaczy przewracać się, mogą być obalone. Prawo naukowe to jest zdanie ogólne, ściśle ogólne, które na danym etapie jest uznawane, no, za prawdziwe, ale może się to zmienić.